Jest środa, godzina 19 z sekundami, więc zapraszamy na kolejny odcinek programu, w którym dwóch typów nie zna się na kulturze,
ale się o niej wypowie.
Czyli jakby inaczej, fala krytyki. Witamy was, Mateusz Przybysz
i Jakub Remus. Bardzo nam miło, że dołączyliście do nas na następną, mamy nadzieję, godzinę świetnej zabawy.
Albo 50 ileś minut. Zależy, kiedy nam urwie język.
Miejmy nadzieję, że tym razem dopasujemy się do zaleceń Karola, który nas dzisiaj oczywiście realizuje.
I dzisiaj zawsze nas realizuje.
No tak.
Znaczy, zawsze, no.
Zawsze jak może, a że zawsze może, no to zawsze. Miejmy nadzieję po prostu, że uda nam się zrobić to, co Karol od nas wymaga, czyli żebyśmy byli konsekwentni w tym, co robimy.
Dobra.
No. Dobra, już.
Nadzieja matką głupich, ale też umiera ostatnia.
Dokładnie. A skoro o śmierci mówimy... Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jest duża szansa, że... Jeśli będzie trochę nudnawo, to umrą wam poszczególne szare komórki. Miejmy nadzieję, że na mnie, ponieważ one są nam potrzebne do tego, aby nasz język kwiecisty cały czas tą kwiecistość zachowywał, aby, wiecie, ta erudycja, którą się posługujemy, retoryka, sztuka pięknego przemawiania, krasomówstwa... Zgubiłem wątek.
O właśnie chyba o tym mówiłeś.
No, mam wrażenie, że właśnie coś tam umarło pod makuwą.
Więc jeśli po pierwszej piosence wrócimy i będzie tylko to...
To wszystko w normie.
To znaczy, że odcinek się spisał.
No w sumie to ta. Może my się spisaliśmy, odcinek nie musi się spisać. Przepraszam. Odcinek nie musi się spisać. My musimy się spisać i pamiętaj, słyszeliście na przykład ten dźwięk przed chwilą? Ten taki? No to co by to było, gdybym ja nie zrobił jakiegoś głupiego dźwięku, jakiegoś kopnięcia na przykład w statyw czy coś, więc znowu wszystko mamy w normie. A skoro o normie mowa, przejdźmy zatem.
Do kolaudacji? Czyżby?
Chyba jo. Karol, dawaj to.
Oh.
A więc to było coś dla fanów ostrego grania, czyli zespół Chelsea Wolves.
Zespół koma znaczy się...
Znaczy się w tym przypadku Chelsea Wolves z utworem, którego... Whispering in the Echo, tak to się nazywało. Niestety już zdążyłem zapomnieć nazwę i bardzo mi przepraszam.
Prawie. Whispers in the Echo Chamber.
Echo Chamber, właśnie, dobrze.
Northlane nie miał takiej nuty?
Echo Chamber, dokładnie, tak. No. I jakim cudem mogłem zapomnieć?
No właśnie. Jezus. Błąd. Dostajesz wypisany z klubu fanów Northlane.
Jestem ścigany przez moby. Jestem poszukiwany przez moby. Więc Chelsea Wolves z jej najnowszego albumu She Reaches Out to She Reaches Out to She. To jest dosyć zapętlona nazwa.
Właśnie chciałem powiedzieć, że można się zakręcić trochę przy tej nazwie.
Więc myślę, że skrócona nazwa She Reaches Out to. Mm-hmm. I tak zostawmy.
Nie, mamy za mało tych wspomnianych już chyba klepek, żeby taką zapętloną nazwę powtarzać no. Kilka razy.
Ja, bo to wiesz, to tak samo jakbyś na przykład miał kilka razy powtórzyć słowo statutu. Wiesz, statutu, statutu, statutu. Ale dobrze, data wydania tego albumu to 9 lutego 2024, więc co można powiedzieć? Że wreszcie wychodzimy ze schematów, to wreszcie nie ja. To wreszcie nie ja wybrałem coś, co jest starsze niż 2 tygodnie, tylko Mati!
No może i premiera była prawie 1,5 miesiąca temu, ale za to fala krytyki przełamuje schematy, które sama sobie wymyśliła.
Prawda, musimy myśleć poza pudełkiem, które sami sobie nakładamy.
Tak, trendseterzy.
Tak, cała szafa wali krzany.
Trendseterzy To jest właśnie to, o czym mówiliśmy.
Czyli wszystko w normie.
Wszystko w normie. Trendseterzy w fali krytyki, czyli jest nas dwóch i dwóch z nas jest trendseterami z tej dwójki.
To jest najwyższy wskaźnik trendseterstwa, bo wynosi on 100% w tym przypadku. Chelsea Wolves, czyli marka osobista w świecie muzyki trochę cięższej od momentu, kiedy ja na chleb mówiłem beb. Tak,
jak zawsze mówimy, jak artysta się nazywa rzeczywiście, to nie mamy za wielkiego pola do popisu, bo Chelsea Wolves rzeczywiście nazywa się Chelsea Wolves.
To jest Chelsea Wilkę.
Tak. Chelsea z Wilka.
Chelsea z Wilkiem.
O, albo Chelsea z Wilkiem, to jest ta choroba, nie?
No właśnie, pewnie siadała na zimnym, jak była młodsza. W ogóle, zanim wejdziemy w temat, to chłop mi wysłał z Ryma takie, że ej, patrz jaki ma label ten album i było napisane, że ma label Ethereal.
I że... Dwa albumy, o których dzisiaj będziemy mówić, mają label Ethereal, żeby było ciekawiej.
A dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to jest moja nazwa na YouTube, przynajmniej stara, bo teraz się nazywam inaczej.
Tak? Teraz się nazywasz inaczej?
Jo, ale dalej nie wiem za bardzo, jak się nazwać, żeby to brzmiało cool i fajnie i jazzy i trendy, więc chyba zaraz będzie po prostu Jajasz przez Y.
Chelsea Wolves, tak będąc przy nazwach, była kiedyś, albo jest dalej, w sumie to nie wiem, członkinią zespołu czy projektu Mrs. Peace.
Miss Peace, no.
Tak, przy tych nazwach. Możesz to wziąć pod uwagę.
Czyli Panisik?
Tak.
Panisik.
Możesz być Pansik.
Pansik?
Ale Paczek się łączy wtedy.
Wow, no, bez kitu.
Możesz być Pansik i Pansik.
Dobra, wiesz co? Myślę, że to nie jest takie głupie tak naprawdę. Słuchaj, Chelsea Wolves, bo ty chciałeś właśnie o tym opowiedzieć. Znaczy,
chciałem?
Mówiłeś, że chciałeś pogadać. Dlaczego akurat stwierdziłeś, że ona będzie takim gitem?
Tak szczerze?
No, szczerze.
To tak po prostu. W sensie, za tym nie ma żadnej historii, bo ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem czy coś. No, tylko tak po prostu bo proces wybierania rzeczy do fali krytyki, jeśli nam nic tak, wiecie, z bomby nie wyskoczy, że kurczę, o tym trzeba pogadać, wygląda tak, że przeglądamy rzeczy, które wyszły ostatnio, albo co łapie jakieś ciekawe oceny, recenzje, no i w ostatnim tam tygodniu, dwóch, jakby mojej uwagi na przykład nic nie przykuło, tak żebym chciał przyjść do studia i o tym pogadać, a że Chelsea Wolves będzie grała w Polsce, będzie grała na Mistiku,
i to jako headliner, jeden z headlinerów.
Ona jest headlinerem?
Ona jest na headlinie jednego dnia.
Kurczę.
Ja się nie spodziewałem, szczerze mówiąc.
Ja jestem aż w szoku, bo tam jest takich trochę dla takich prawdziwych kłóców jest tak kilka dobrych nazwisk.
Znaczy, no na headline jest Chelsea, jest Megadeth, jest...
I BMTH chyba.
BMTH też, no. I Machine Head, czy coś takiego. I to są headline'y wszystkie.
No to może Chelsea jest co-headline'em z kimś.
Może tak.
Bo raczej... Nie wiem, czy ona w targecie Mistika zbiera aż taką grupę docelową tam.
Ale z drugiej strony, czy BMTH zbiera?
No BMTH przyciąga zupełnie inną grupę, ale to jest aż taki fanbase duży, że aż mnie to nie dziwi. Zresztą jak ja przeczytałem, że będzie BMTH, to się trochę ucieszyłem. Znaczy trochę bardzo w sumie, więc...
No to wreszcie będzie można przyjść na festiwal Las Mi Śmierdzieli. Oczywiście żarcik, Mystic Festival, jak tego słuchacie, to był żart. To był żart. Weźcie mnie na akredytację. I wiesz, dla mnie Chelsea Wolf to jest w ogóle taka artystka, o której się trochę zapomina. Ona jest trochę jak taka Maryla Rodowicz w polskiej sferze, że ona się pojawia z nowym albumem i jest takie wow, ona istnieje, ona robi coś i robi coś znowu bardzo podobnego. I potem znowu znika. I właśnie możliwe, że znika ze względu na to, że przez lata ona się tak zaszufladkowała trochę.
No właśnie, ona ma taką szufladkę, wydaje mi się, nałożoną, bo tak jak mi się wydaje, jest to z pewnością jedna z najbardziej znanych i szanowanych artystek, które się wywodzą z takiego gotyckiego rocka, czy nawet takiego dark folku trochę, bo ona gdzieś ma te takie nawiązania do tego typu muzyki. No i gdzieś właśnie ona w tym takim gotyckim świecie się trochę zamknęła, no ale jakby w tym gotyckim świecie ona trochę przewodzi, tak naprawdę, tak mi się wydaje, bo trudno znaleźć w ogóle kogoś, kto robi taką muzykę jak ona. Zresztą to też widać po odbiorze jej twórczości, bo gdzie nie wejdziesz, to raczej spotyka się z bardzo pozytywnym odzewem.
Prawda, i ona właśnie od tych, jak mówiliśmy na poza audycją, 7 albumach ostatnich, wyrobiła sobie taką pozycję matki gothic rocka, takiego trochę, wiesz, trochę doom metalu, trochę gothic rocka, jakiś tam czasem akustyczny albumik i jest git i lecimy.
No właśnie,
nie?
Też jest ten folk trochę, akurat nie na tej piosence, co słuchaliśmy, ogólnie nie na tym albumie nowym, ale na poprzednich rzeczywiście coś takiego się pojawia, co może być trochę z jego backgroundu, bo jej ojciec był w zespole country w ogóle.
Nie miałem pojęcia o tym.
No ja doczytałem wczoraj. Nie wiem, jak się ten zespół nazywa, ale było coś takiego, że jej tata grał właśnie w zespole country, co też, no bo ogólnie Chelsea już tego nie powiedzieliśmy, ona jest ze Stanów Zjednoczonych.
A, no faktycznie. Z Kalifornii dokładniej. Co jej blada skóra mogłaby nie zdradzać? Czego by mogła nie zdradzać jej blada
skóra? A jak to? To ludzie z Kalifornii wszyscy są opaleni i nie surfują.
No właśnie dzięki Chelsea Wolf się dowiedziałem, że nie.
Ajej, jeszcze, jeszcze są bezdomni w Los Angeles, zapomniałem.
Faktycznie. Ale trzeba przyznać, że Chelsea Wolf też w ogóle jest dosyć enigmatyczną istotą, bo bardzo często w swoich na przykład wywiadach podkreśla, że ona jest samozwańczą wiedźmą. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym, że ona praktykuje witchcraft i jest wiedźmą. I ona stwierdza, że nie ma w tym takiego nic mistycznego, bo ona po prostu jest wiedźmą i czego ty nie rozumiesz? Że takie w sumie normalne dla niej, nie?
To w sumie ciekawe. Bardzo pasuje do jej twórczości, ale to trochę jak Grimes, tylko Grimes jest chyba bardziej odklejona.
Zdecydowanie.
Nie wiem, czy trafiłeś na to, ale Grimes powiedziała albo napisała coś takiego po obejrzeniu Dune'y, że jej się wydaje, że ona się bardzo wzruszyła tym filmem, dlatego że wydaje się, że jej syn, ten ex, będzie miał bardzo podobną drogę do przejścia, co Paul Atreides. No. Czyli powiedziała wprost, że jej syn będzie mesjaszem.
A także to, że ona będzie matką, która będzie okłamywała wszystkich o tym synu.
I będzie wiedźmą.
Ale wiesz, ta sama laska mówiła, że przez rok cały czas jadła spaghetti i jej włosy zaczęły wypadać.
A to się nie dziwię, że włosy jej zaczęły wypadać, jak jadła przez cały rok tylko spaghetti.
Tylko spaghetti właśnie, ale wracając do tematu, podczas przeglądania opinii w ogóle o albumie She Reaches Out To, natrafiłem na świetne określenie, oczywiście na rymie, bo gdzieżby inaczej. To jest Portishead, które jest wyrwane z uniwersum Silent Hilla. I mógłbym powiedzieć, że na tym mógłbym skończyć tak naprawdę. Coś, tak fenomenalny opis w jednym zdaniu, po prostu nic lepszego chyba by nie przyszło.
Ale ona bardzo pasuje do takich rzeczy typu Silent Hill. Zresztą jej się zdarzało w ogóle dawać utwory do jakichś soundtracków, do filmów. No, do X robiła chyba tak. Sama też, bo
z producentem Tylerem
Batesem robili wspólnie album do filmu, do slasheru swoją drogą, więc no jakby idealnie pasuje, więc...
Ona umie w atmosferę.
Tak, to ta muzyka chyba tym, czym według mnie Chelsea się wyróżnia, to jest taka atmosfera, taki klimat, która ona da, mroczny, jakby można się już spodziewać po naszym opisie. Na tym się wydaje mi się skupia i to jest jej taki znak rozpoznawczy troszeczkę.
Tak, i tutaj ona właściwie spróbowała troszeczkę jakby innego spinu na swoją atmosferę, wykorzystuje zupełnie inne techniki, poszła w zupełnie inną stronę niż na poprzednich albumach, co ja zawsze bardzo chwalę, ale nie zawsze jestem w stanie docenić aż tak, żeby na przykład stwierdzić, że to nagle z automatu jest dobry album.
A właśnie, a jaką ty masz w ogóle historię z Chelsea Wolfe? Czy no słuchałeś, właśnie, czy tak nie za bardzo?
Właśnie
czy
można powiedzieć, że żadną. Tylko? Żadną a. praktycznie, bo ja o Chelsea Wolfe słyszałem, że ona jest, ale że ta stylistyka gothic rockowa ani doom metalowa mi nigdy jakoś nie było po drodze z nimi, z doom metalem może trochę
to w sumie
bardziej.
Ten album może ci najbardziej wejść tak naprawdę.
Dokładnie tak, dokładnie tak. A, ale to, do tego przejdziemy za chwilę.
To żeby nie, że wyciągnąłem tylko z ciebie te informacje, też powiem, że w sumie, jeśli kogoś to obchodzi, że ja też w sumie nie mam jakiejś wielkiej historii. Ja wiem, że tak jak wiedziałem, że ona jest. Parę singli zawsze miałem zapisanych. Chyba pierwszą styczność z nią miałem, jak ona robiła remix dla Alice Glass, bo Alice Glass wydała taką sklejkę remiksu po wydaniu swojej epki, no i właśnie jeden z utworów był remiksowany przez Chelsea Wolfe i wtedy się dowiedziałem w ogóle, że ona istnieje. Zawsze kilka singli było zapisanych, ale chyba nigdy tak nie przysiadłem na porządnie, żeby się z jej dyskografią jakoś mocniej zapoznać. Może ten album to spowoduje? Nie wiem, zobaczymy.
I wiesz, tak jak powiedziałeś właśnie, tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Mamy tutaj, tak jak też ja powiedziałem, takie odejście trochę od formuły, z której ona jest znana i można powiedzieć, że z reguły artyści się trochę boją czegoś takiego, nie? No bo 6 albumów, czy tam 7 zrobiłeś i mówisz, kurde, no to jest formuła, która się sprzedaje.
Ona zrobiła 7 takich pełnoprawnych swoich.
No właśnie, no to wszystkie poprzednie, wiesz, były w bardzo podobnej formule i to się sprawdzało.
Też nie do końca, bo ona już te eksperymenty z elektroniką już się u niej przejawiały parę lat temu dobrych, ale no rzeczywiście ostatnie albumy były bardziej doom metalowe, te sekcje gitarowe bardziej wybrzmiewały, co ta pierwsza piosenka może też tego nie oddała, bo ten początek albumu jest tutaj bardziej gitarowy, a potem idziemy w taką elektronikę, w taki dark wave.
Tak, tak, tak. W taki dark wave i taką industrialną elektronikę eksperymentalną, coś w tym rodzaju. Ja Boże, taki... ale to zabrzmiało.
Ale głowa zabolała.
No, nie ma co. Ale w sumie, żeby oddać to, myślę, najlepiej, to możemy na przykład zaprezentować kolejny track?
On też jest gitarowy bardzo, chyba najbardziej tak dobrejszy piosenki w ogóle.
Że... Cholipka. No, nie wyszło, ale będziecie musieli uwierzyć nam na słowo albo być zachęceni przez kolejny utwór, który Karol, myślę, że właśnie w tym momencie będzie nam puszczał. Yeah.
I to była Chelsea Wolfe z utworem House of Self-Undoing. To był drugi, chyba pierwszy raz w ogóle tak wybraliśmy, że dwa traki do albumu, to były dwa pierwsze traki z albumu.
Tak, tak, tak. I że dwa w ogóle po sobie. No.
I to jeszcze po sobie właśnie, jak, Boże, jaka ciągłość zachowana w tym programie.
To jest aż coś nienormalnego, trzeba powiedzieć coś głupiego szybko.
Musisz coś uderzyć, szybko.
Mamy to, sorry Karol. No dobra, ale tym razem, tak jak powiedzieliśmy, tym razem tutaj wszystko tu brzmi inaczej. Zdecydowanie bardziej industrialny album, bardziej brudny, bardziej mechaniczny i bardziej z braku laku, z braku lepszego określenia nieprzyjemny. Ale jest to ten typ nieprzyjemności, w której czujesz komfort.
Typ nieprzyjemności, która jest przyjemna.
W sensie, no, właśnie nie chciałem tego tak, wiesz, to jest takie...
Nie wiem.
Tak jak mówiłem tobie na poza audycją, że to jest ten typ bólu, który sprawia, że czujesz, że żyjesz, że sobie przypominasz, że jesteś tutaj, gdzie jesteś, nie? I właśnie takie mam wrażenia z tego albumu podczas jego odsłuchu. Może ten track akurat nie ukazał tego, co mi się najbardziej to podobało, ale te perkusyjne pętle cięte po prostu i rearanżowane w iście takim trip-hopowym zaciągu, czyli to, co było mówione, taki Portishead, nie wiem, jak to się mówi, nie wiem, jak się czyta.
Pomidor.
Może być. Pełne saturacji i takiego analogowego ciepła genialnie budują mroczną atmosferę, po którą sięga tutaj Chelsea i nawet mam wrażenie, że brzmi to bardziej naturalnie niż niektóre z jej poprzednich albumów. Dla niej, że bardziej ta atmosfera, którą wydobyła w tym albumie, brzmi po prostu jak taka druga natura Chelsea Wolfe.
Wydaje mi się, że muzyką elektroniczną też jest łatwiej nadać taką atmosferę, bo możesz dostosować na przykład dźwięki, sample, efekty bardziej niż właśnie w doom metalowym, gitarowym graniu, jak to bywało u niej wcześniej. Ten mroczny klimat cały czas się utrzymuje mimo właśnie tego, co już powiedzieliśmy, czyli że ten album jest bardziej darkwave'owy, są te trip-hopowe takie wtręty, nawet witch house'owe momentami według mnie na poniektórych albumach, okay. Na poniektórych trackach, tam chyba na jednym tak naprawdę, czy na dwóch. Ale nadal słyszymy też te partie gitarowe na tej piosence na przykład, chociaż ta piosenka, tak jak powiedziałem, chyba ma tych gitarek najwięcej, ale też nie są doom metalowe już, nie są aż tak ciężkie i agresywna, czyli to ta gitara była agresywna.
I ciężka.
Ale nie była aż tak.
Ale prawda jest taka, że z doom metalu na pewno utrzymało się utrzymywanie ambientami tej atmosfery. Mniej więcej takimi samymi ambientami jak na poprzednich albumach. Tak. Takimi skokowymi właśnie. Takimi dronami. Tak to się nazywa profesjonalnie po angielsku. Ja wiem, bo ja jestem producent muzyczny.
Ethereal, proszę państwa.
Ethereal i eteryczne gitary
albo
tutaj.
Jak to? Boże, już wymyśliłem przecież ci. Pan Pis?
Pan Pis.
Pan no. Pis. O.
Pan Sik. Nie, Pan Sik.
Pan Sik, nie Pan Pis. Pan Pis to trochę za bardzo w stronę partii politycznej już.
A my jesteśmy zerowi w agitacji politycznej tutaj. My tylko lubimy gadać głupoty.
O muzyce, której nienawidzimy.
Tak. Tekstury dźwięku w ogóle obecne tutaj w tych trackach, to jest coś niesamowitego, bo rzadko zdarza się album, który zyskuje zdecydowanie bardziej w moich oczach przy drugim odsłuchu. I tutaj dokładnie mamy tą sytuację. Pierwszy odsłuch mnie paradoksalnie nie zachwycił wcale tak bardzo.
A ja właśnie już za pierwszym miałem taki trochę efekt wow przez ten klimat narzucony.
Okay.
Przez to, jak to jest właśnie takie mroczne, ale troszeczkę pompatyczne też w tym.
No takie patetyczne wręcz, nie?
Coś. Taki, ale to też kwestia wokalu, tak mi się wydaje, że no bo tego też nie powiedzieliśmy, że Chelsea się wyróżnia oprócz stylu swoim wokalem, tym swoim sopranem, który ona tak wyciąga.
Niemalże piskliwym trochę.
Wyciąga te dźwięki tymi wuuu i tak dalej. No ja nie mam sopranu, zresztą sopran jest żeński.
No ja też nie mam sopranu, wiadomo. Ja mam tylko, wiesz, głos tak jak Danny Brown. I tak dalej.
Jezu, nie mogę znieść głosu do niego Browna.
Tak. Ja też nie, ale nawija dobrze, chłopak.
Tak,
ale głos ma straszny.
Nie mogę go słuchać.
No, ale wiesz, bo tobie za pierwszym razem już się podobał, ale ja właśnie myślę sobie, za pierwszym było spoko, ale stwierdziłem, że drugi raz może być ciekawszy i się tutaj nie pomyliłem.
Ja za drugim już miałem takie coś, za drugim, trzecim, że skupiałem się nawet w dalszych utworach, które są już bardziej właśnie te elektroniczne, na aranżacjach. próbowałem, wiesz, tak wyłapać takie... te dźwięki, bo ta jest taka mieszanka, to jest tyle naeksperymentowane w tym i w niektórych utworach właśnie ja się skupiałem na tym, że próbowałem wyłapać na przykład w Eyes Like Nightshade, bo tam jest po prostu wszystko tak naprawdę. Jest tyle nałożonych na siebie efektów i dźwięków i tak dalej, że jak gdzieś ten o tym wokalu przy drugim, trzecim odsłuchu zapomniałem i się skupiałem tylko, żeby o, a to tu, o, a to tamto.
No właśnie i dlatego myślę sobie, że drugi, trzeci odsłuch jest tutaj zdecydowanie lepszy, bo masz taką szansę, żeby zagłębić się w to jeszcze raz i wyszukiwać dodatkowych smaczków dla siebie, a więc można to powiedzieć oficjalnie, tekstury są tak dobre, że zaczęła mnie boleć głowa, 10 na 10 albums. Dziękuję bardzo. Mamy to. Więc
to jest duży plus ogólnie, bo po pierwsze...
Że boli mnie głowa, ja wiem.
Nie, bo masz repeat value przede wszystkim. Chcesz odsłuchiwać tego dalej. Po drugie, album ci nie nudzi po pierwszym czy drugim odsłuchu, bo ciągle znajdujesz w nim coś nowego dla siebie.
Tak, ale też na pewno ma tutaj na pewno pomaga tutaj też lirycyzm zastosowany przez Chelsea, bo jest to... No ogólnie raczej można bez problemu stwierdzić, że jest to o transformacji jej. Ja tak jak dźwięki ewoluował tutaj, tak też ona mówi o swojej ewolucji. Trochę o tym odstawieniu alkoholu, z którym się borykała
przez długie lata. No właśnie dużo jest tego mówienia o tym mierzeniu się z własnymi demonami, o problemach z alkoholem, co w ogóle ciekawe, gdzieś tam znalazłem wypowiedź idąc za Wiki, za linkiem z Wiki, że ona już w wieku 11 lat miała styczność z alkoholem. Tak naprawdę, że...
To
właśnie nie wiem, czy to kwestia... Raczej to nie była kwestia flexu, raczej...
Nie. Myślę, że... Znaczy, ja bym się nie flexował. O, stary, ja na przykład, nie wiem, straciłem rękę, jak miałem 8 lat, ale flex, nie? Ona, no...
Że miała styczność już z alkoholem 40-procentowym, mówiła, że w wieku 11 lat.
Aha, dobra. No to już taka trochę wyższa szkoła jazdy. To tylko była 3 lata starsza niż dzieci z Bałkanów, kiedy zaczynają pić.
To też było związane z tym, że miała starsze siostry i po prostu troszeczkę szybciej się wychowywała.
No, ale trzeba przyznać, że po bardzo długim czasie zdecydowała się w ogóle to rzucić. I dobrze...
Czyli też nie wiadomo, czy przez tyle lat miała problem alkoholowy.
Znaczy, jeżeli powiedziała o tym, wiesz, w 2021 powiedziała, że wreszcie może powiedzieć o sobie, że zaczyna być czysta, no to chyba poruszała to w kwestii problemu alkoholowego. W końcu chyba doszła do punktu, że powiedziała, dobra, mam problem, nie? I ten album pozwolił jej się tak właśnie, tak jak to lubią raperzy w Polsce robić, rozliczyć z przeszłością, tylko że tutaj zrobiła to trochę bardziej tak poetycko, że można w tym doszukiwać się też drugiej głębi, można się z tym bardziej trochę utożsamiać, nawet jeśli tego problemu nie miałeś.
A to co, Żabson nie zrobił poetycko, rozliczałeś się z przeszłością?
Rzucam tą. Nie będę nic mówił o
Polski
Żabsonie.
Karnawał. La, la, la.
Ale nie będziemy mówić o Żabsonie, bo już został wystarczająco zrobiony przez nas i przez innych tam recenzentów. Ogólnie Chelsea zrobiła album, który wyjątkowo sprawił, że przykuł mnie do siebie. Bo tak jak mówiłem, nie byłem fanem, nie przepadałem, a teraz...
Ale teraz
gdzieś tak z pół albumu jest już zapisane, nie? I wracałem do tych
traków.
Ja cały
mam ogólnie.
Cały album.
Znaczy album też jest krótki, więc tam jest bodajże 40 minut, tak naprawdę.
I 10 traków
utworów,
chyba, no.
Więc ja zapisałem od razu cały, bo mi się tak spodobał za pierwszym razem. Więc... To też w tej różnorodności, jeszcze wracając, podobało mi się na przykład to, że mamy właśnie te House of Self-Undoing, które leciało, które jest bardzo gitarowe, a kilka tracków dalej jest utwór, Boże, zapomniałem jak się nazywał.
Tunnel Voices?
Nie, ale to jest świetny utwór.
Jest, no.
Salt, który dla mnie brzmi jakby był wyjęty z jakiegoś albumu Massive Attack.
A faktycznie, nie pomyślałem o tym, ale teraz jak o tym mówisz?
Ja, to było moje pierwsze skojarzenie, takie... Myślałem, że mi się coś przełączyło, ale...
Ale jednak dalej jesteśmy tutaj.
Tak.
Wiesz, co chodzi?
Nie wiem, na mnie zrobiło niesamowite wrażenie za pierwszym razem i ten wow faktor pozostał przy drugim, trzecim odsłuchu. To chyba dobrze mówi o samym albumie.
No, że w ogóle chciałeś do niego wracać, to już jest dobra wiadomość, nie?
Czyli też musiałem do niego wrócić, bo musieliśmy go zrecenzować.
Ale nie masz tak czasami, że po prostu słuchasz tego raz i stwierdzasz, już wszystko wiem, co chcę powiedzieć. Ja tak kilka razy tak miałem.
Czasami tak jest.
O Amfisbenie na przykład tak miałem.
To szczególnie jak album właśnie nie jest za dobry, to raczej po pierwszym odsłuchu już wiesz w miarę, co chcesz powiedzieć. Ale to nie jest ten przypadek akurat.
Na szczęście.
Bo tak jak już wspomnieliśmy, tego można słuchać w kółko i za każdym razem znajdziesz coś innego, mimo że album trwa 40 minut, co też jest na jego plus.
Tak, tak jakby był dłuższy, to mogłoby to się za bardzo przeciągać.
I mogłoby się trochę męczyć i ta wspomniana boląca głowa mogłaby boleć rzeczywiście, a nie tylko dla żartu.
A więc, ale pięknie powiedziałeś. O stary, ładnie to powiedziałeś.
A dziękuję.
A konkludując, Fantano też ocenił, więc możecie odpalić sobie.
No tak, bo my ogólnie pochwalamy ten album tylko dlatego, że są wysokie oceny na Rymie i Fantano podał 9 na 10.
Dokładnie. I powiedział, że znowu najlepszy album Chelsea, super, lecimy dalej. Więc...
My powinniśmy po prostu, wiesz, przerzucić przez transkrypt jego wypowiedź i przeczytać.
I powiedzieć, no to jest moja opinia, trzymajcie się, czekam na wypłatę. Ale wiesz, różnica między tym, a tym, co ma jeszcze do nas nadejść, jest taka, że Chelsea na przykład zapowiedziała swój album. Chelsea była osobą, która hype'owała ten album, były single, była tam, było, wiesz, dużo z tym takiej finezji, żeby to ładnie zapromować, a drugi obiekt naszych dzisiejszych rozważań tego nie zrobił. Podobno, tak jak mówiłeś, kolejny raz. Nie zapowiedział.
No, zazwyczaj albumu. Tego nie robi. Znaczy, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy poprzedni album zapowiadał. Poprzedni album też robiliśmy recenzję. Ale to też jest, wydaje mi się, kwestia stylu muzycznego i z tego, skąd on się wywodzi po prostu, że to jest człowiek internetu tak naprawdę.
Człowiek internetu, coś tam. Mam wrażenie, że już gdzieś to słyszałem. Karol, ty też to słyszysz? Ja słyszę, jakby piosenka się zaczynała.
Yo, tu Astma, to jest Fala Krytyki. Zapraszamy serdecznie.
A to było Wyprzedałem się od młodego wychyła i ostrza, czyli Younglin, Blady z nowym utworem Sold Out z najnowszego albumu Psychos, którego data wydania wykazuje 13 marca 2024 roku.
Więc w przeciwieństwie do Chelsea to rzeczywiście świeżynka.
Świeżyneczka i z zaskoczenia świeżyneczka.
Tak, już to trochę wytizowałeś, że chodzi o album, który wyskoczył tak z bomby w sumie. No i to jest dla mnie w stylu Younglina, to jest w ogóle trochę w stylu tych soundcloudowych raperów, mm-hmm. No bo on się wywodzi z tego środowiska, jeśli nie jest jednym z takich większych przedstawicieli w ogóle tego nurtu, powiedzmy, no bo wydaje mi się, że to jest też człowiek odpowiedzialny trochę za popularność cloud rapu, tak naprawdę.
Możliwe, ja nie siedziałem
w tym temacie. Pamiętając, że jest rocznik 9-6,
96 albo 03.
Albo, a o wiele starsi koledzy ciągle o nim mówią z rapu, że się nim inspirują, to jest niesamowite.
To jest taka nobilitacja. Chociaż ja jestem, mam wrażenie, że Lin jest takim ziomem, który w sumie stwierdza, no spoko.
Też mi się tak wydaje, że on jakby nie za bardzo się tym przejmuje. No. Co też pasuje do tego stylu, o którym powiedzieliśmy. Co robiliśmy jego recenzję już przy wydaniu Bliss.
Stardust.
Stardust i utwór Bliss.
Tak, tam. Tak.
Wiesz... I potem też rozmawialiśmy o nim przy topce albumów za 2022. Mm-hmm. Bo on był na mojej liście.
Tak,
chyba.
Pamiętam dokładnie i pamiętam też, że wracają jak bumerang Young Lin i Blady właśnie, dlatego że była o nich mowa również podczas opowiadania o nowym albumie Skrillexa.
Tak, bo też się pojawili, co też pokazuje, że ten duet no nie pierwszy raz ze sobą tworzy, a tak naprawdę to oni wydali też dwa single latem w sierpniu.
O, to nie wiedziałem.
A żaden z tych singli się na tym albumie nie pojawił jak coś.
Ciekawostka. Ciekawostka, serio.
Z czego jeden nawet by pasował. Victorious by pasował i tam był jeszcze Bullets, które totalnie szło w zupełnie inne klimaty, więc...
Więc można powiedzieć, że chemia między oboma jest obecna, widoczna, wyczuwalna w pewien sposób. No i widać, że chłopaki chyba dobrze się ze sobą czują, a na pewno widać, że dobrze się dopełniają po prostu, że rozumieją swój styl i fajnie. Album zaskoczenie. Tak jak mówiłem, wydany 13 marca i nie miał chyba żadnej poprzedzającej go reklamy, wzmianki, story, czegokolwiek.
To jest właśnie coś, co mi na przykład imponuje przy Young Linie, że on ma ten takie właśnie dalej soundcloudowe podejście, że on się skupia tylko na tworzeniu muzyki, na tej otoczce całej, ale on w ogóle nie bawi się w jakieś rzeczy marketingowe, wypuszcza sobie co chce, kiedy chce, jeśli jest pewnie z tego zadowolony wystarczająco. Ale to też dlatego, że on jest we własnym labelu. On nad nim nie siedzi żaden, wiesz, gość w garniturze i nie mówi, że do tego i tego roku masz wypuścić tyle i tyle albumów.
Gość jest dosłownie freelancerem.
Tak, a patrząc na to, jakie człowiek robi liczby i właśnie ile takich mainstreamowych postaci jak Travis Scott ciągle o nim mówią, że to była inspiracja i tak dalej, bla, bla, bla. I z iloma właśnie z takich twórców on kolaborował. To jest... Trochę taki ewenement tak naprawdę, że ten człowiek się uchował w tym swoim takim środowisku własnym i nie poszedł do żadnego labelu, nikt go taki nie zgarnął, ani dalej ma... nie próbował w ogóle iść w tego typu rejony.
Dalej ma w sobie takiego wewnętrznego dzieciaka z tego okresu, kiedy zaczynał na tym SoundCloudzie, nie? I to jest spoko, fajnie. Fajnie faktycznie to wygląda.
Mimo, że muzyka właśnie od tego czasu, bo on ma już ogromną dyskografię przez ten czas.
No właśnie ile tego tam... Sam Lin może mieć.
Z liczby? O Boże.
To czekaj, to ty sprawdź.
Dobra, ty coś powiesz, policzę.
Ja to tak zauważyłem, że w ogóle coraz częściej sobie artyści pozwalają na takie ruchy typu właśnie album z zaskoczenia, jakiś singiel z zaskoczenia. I jeśli miałbym ci podać jakieś konkrety, to oczywiście tego nie zrobię, bo to jest wiedza chłopsko-rozumowa i wyśniłem ją wczoraj w nocy.
4 płyty przed Psychos, 4 mixtape'y, 1 epka.
No to... Trochę tego jest.
Rocznik 9-6. Pierwszy album, pierwsza epka 2013 rok.
Więc... A to jeszcze właśnie z ery SoundCloudowej, czy...
Zależy. Znaczy właśnie to, nie wiem jak to nazywać, kiedy się skończyła w sumie era SoundCloudowa tak naprawdę dla niego. Ale no dobra, coś tam zrobił już w tej muzyce i dużo osób się nim inspiruje, co pewnie mówiliśmy już przy ostatniej recenzji.
I nawet teraz 3 razy.
Tak. No jest gość jakimś ewenementem na pewno.
Kurde, znowu walnąłem, przepraszam.
Co zrobiłeś?
A, tak zrobiłem.
Ale ja tego nie usłyszałem, więc...
Ale Karol się spojrzał. Ale ponownie Young Lin w ogóle wkracza na tereny rewiry instrumentali raczej bardziej organicznych. Już na poprzednim albumie to było słychać, na tym Stardustie właśnie był track Bliss, który ja mówiłem, że średnio mi się podoba, a tobie bardzo się podobał. Pamiętam, że był chyba twoim ulubionym z tamtego albumu.
Tak, i to był w ogóle też potem na tym Wrapped Spotify'owym. Tak, nie, tak, czy nie tak. Był w ogóle pierwszy u mnie, czy drugi
albo
utwór?
Na pewno w top 5 był, tak, na stówę.
No, świetna piosenka i bardzo, taka bardzo catchy, dobra do zapętlenia, zresztą krótka też była i ze świetnym fitem FKA Twigs swoją drogą, która leciała tydzień temu u nas.
Wow!
Tak z bomby, wow! Bez powodu.
Jak to się stale ciągłość, Jezu, zaraz mnie głowa zaboli. Nie są to znowu typowe bity spotykane w rapie, a utwory stylizowane na erze 2008 emo.
Właśnie, czy Young Lin w ogóle jest jeszcze raperem tak naprawdę? bo to jest człowiek, który ciągle eksperymentuje tak naprawdę. Każdy album, od któregoś, tak jak już mnie wspomniałem i przerwałem to, że jak puścisz sobie coś, co on robił na samym początku, a teraz, a jeszcze coś w międzyczasie, te rzeczy będą zupełnie inne od siebie tak naprawdę.
Znaczy, czy jest raperem? Zastanówmy się, czy to nie jest po prostu nowy nurt, który on odkrywa, bo Slow Tie też na przykład poszedł na ostatnim albumie tą drogą i poszło mu
Mnie to właśnie ciekawi, czy oni będą to kontynuować, czy po prostu chcieli coś takiego wydać, wydali i przejdą do kolejnej rzeczy.
Ja myślę, że tak mu się na Stardustie to spodobało, że po prostu stwierdził, że będzie...
No tak, ale Stardust był jednak też szedł dużo w R&B na przykład i tam ta płyta była bardziej, znaczy to był mixtape w ogóle, swoją drogą, bardziej zróżnicowana też pod tym względem, a tutaj jest taki jeden jakby nałożona taka naklejka na to. Dobra, robimy coś takiego a la rockowego, coś w tym stylu, właśnie lata 2006-2008, troszeczkę emo i lecimy z tym, nie?
Ja myślę, że to po prostu będzie nowa nisza, jeśli już nie jest w tym momencie to jakoś nazwane, no to myślę, że niedługo przyjdzie jakaś łatka, która na przykład zabrzmi jak, nie wiem, 2008 emo rap
to,
revival.
To było moje w ogóle pierwsze skojarzenie, ja wysłałem dla Kuby na mesie coś takiego, że wpisałem w Google
2006 Emo Guy.
Tak, 2006 Emo Guys i wysłałem to i napisałem, że to jest moje skojarzenie z tym albumem. No, trochę. I że rare footage of Young Lean and Blady.
W studiu, in the studio.
In the studio.
I to było, wiesz, oni myślę, że weszli, zobaczyli się i powiedzieli RAW XD. I stwierdzili, okej, idziemy. Idziemy w to, ale...
Chwilę przed pierwszym nagraniem pierwszej piosenki słuchali Escape the Fate.
Albo Pierce the Veil.
Pierce the Veil chyba jeszcze to nie te czasy, wiesz, to raczej 2010.
Właśnie nie wiem, z kiedy oni...
Nie, to jest trochę później.
Czekaj, chciałem powiedzieć znowu Faith No More. From First to Last, o, tego słuchali.
To by miało dużo sensu, patrząc z kim kolaborował...
Coś ci nie idzie to słowo
nie,
dzisiaj.
Nie, zmieniam. Nie używam go, banam.
Z kim robili fita. I właśnie ja tak sobie słuchałem tego temaciku, nie? I tak mówię, o kurde, My Chemical Romance dropnęło coś nowego. No, czytam właśnie My Chemical Romance albo From First to Last i mówię, no fajnie, fajnie. A potem patrzę, o, to Young Lean i Blady. A z Blady to mi się w ogóle kojarzy, tylko wiesz, Smród Drain Gangu. musiało paść, nie powiesz, że
no,
nie.
No nie, no musiało paść.
Więc zaskoczył mnie, mimo że już na Stardustie mieliśmy z tym do czynienia. I tylko pytanie teraz jest takie, czy zrobił to lepiej, zrobił to gorzej, zrobił to tak samo? Bo ja na przykład uważam osobiście, że tak spoiluję, nie zrobił tego lepiej. Zrobił to gorzej niż ostatnio.
W sensie ogólnie o płytę, czy o te takie rockowe brzmienia?
O płytę.
Też tak uważam, w sensie... Jakby największy problem tej płyty to jest właśnie chyba ten schemat tutaj użyty, że to jest, tak jak powiedziałem, jest jakaś naklejka z góry, dobra, słuchajcie, robimy taki album, no i on się tego trzyma w kółko, on jest mało zróżnicowany, a te instrumentale dla mnie, osoby, która na właśnie takich instrumentalach się trochę wychowała, są strasznie sztampowe.
I to jest bolesne, bo jak pewnie pamiętasz, jeszcze pół godziny temu mówiłem, że dobry pomysł nie zawsze jest wyznacznikiem dobrego albumu. I tutaj pomysł był dobry, bo właśnie tak sobie pomyślałem, o, będzie trochę heartbroken, heartfelt, tutaj laska mnie zostawiła, była wampirem i wdarła się zębami w moje serduszko, czy coś takiego, ale to jest coś, co już słyszałem i to mnóstwo razy. Myślałem, że to będzie, wiesz, jakiś twist na tym motywie, na tym koncepcie, który został tutaj bardzo wyraźnie obrany, a dostaliśmy, bardzo przykro mi to stwierdzać, strasznie monotematyczny album. I nudny przez to. Bardzo nudny. Po prostu nawet te 20 minut bardzo mi się zlewało jedno w drugą.
No to nie, akurat ja aż taki harsz chyba nie będę dlatego, bo ta sztampa, zresztą jak leciało Sold Out przed chwilą, to ja mówiłem, że bardzo lubię tę piosenkę mimo jej sztampowości. Nie wiem, jakiś sentyment do tego typu muzyki mam i mam jakiś też sentyment do Lina samego w sobie. Podoba mi się to, jak on brzmi na tego typu instrumentalach.
Tego typu.
Bo wcześniej czegoś takiego nie było, bo nie zgodzę się, że na Stardustie były tego, coś w tym stylu było. To bardziej było w stronę R&B, tam więcej było kombinowania jeszcze, czego mi tutaj też trochę brakuje, bo tak jak powiedziałeś, to jest jakiś schemat, który został po prostu wypełniony. Mógłby być wypełniony lepiej.
Tak,
zgadzam
tak,
się,
tak.
Że instrumentale są trochę biedne po prostu, tak uważam. One są bardzo podobne do siebie, podoba mi się ta cała strefa wokalna, jak została wypełniona, ale czegoś tu jednak brakuje. Jednak, że plusem tego albumu jest to, że jest taki krótki, bo ma, trwa 20 minut.
Tak.
Nie wiem, czy to powinien być album, czy bardziej mi to pasuje do epki, jako takiego to, no, side projektu, bo ja to tak właśnie rozumiem. Ja nie widzę, żeby oni wydawali teraz tego typu albumy, tak, jeden tak za drugim, tylko to jest taki side project, który oni po prostu... Side project,
bo wiesz, bo to takie ogólna ta nazwa, wiesz, oficjalna, you know what it is.
Że oni sobie coś takiego zrobili na boku, tak dla, nie, dla jajec, a dawaj sobie zrobimy.
A, idziemy do studia, mamy 3 godziny, dobra, 7 tracków, łatwo.
Jestem ciekawy, czy w ogóle sami nagrywali te instrumentale, czy
ktoś... bym się nie zdziwił w sumie. Wcale by mnie to nie zdziwiło.
Nie były jakieś trudne w sumie. Czyli nie odbierając im ich możliwości muzycznych, absolutnie.
Nie było trudne, zrobiłbym to szybciej i lepiej.
Jakby umiał grać na gitarze.
A teraz nie trzeba umieć grać na gitarze. Wystarczy, wiesz, walnąć struny i powiedzieć wow, wow, jest już okej.
Okay. Kaczał.
Kaczał. Ale to, co muszę faktycznie tutaj zauważyć, że przede wszystkim to nie bolała mnie tutaj w ogóle głowa. I...
A nie, useless. Wychodzimy.
Ale całkiem poważnie uważam, że pomysł jest niezły, bo podoba mi się właśnie, tak jak powiedziałem, ten taki po prostu powrót o 15 lat wstecz do takich instrumentali, na których ty się wychowywałeś, powiedzmy. Ale wychodzi to po prostu nudno, bo tutaj jedyne takie fantazje to jest trochę autotuna, podkręcimy Blade'iemu, trochę tutaj śpiewanki będzie, ale to dla mnie nie wystarczy, żebym był zachwycony.
Znaczy akurat autotune podkręcony u Blade'iego to jest chyba taki jego znak rozpoznawczy w ogóle.
Tak, wiem, ale chodzi o to, że w kontekście takich podkładów. Ale w sumie takie same zażalenia miałem do Slow Tie'a z jego nowym albumem, bo wtedy powiedziałem, że Slow Tie o wiele lepiej wychodzi właśnie w takich trochę bardziej grime'owych zaśpiewkach niż w tym, co prezentował na tym albumie ostatnim, bo to jest bardzo podobny case, takie punkowe, takie trochę właśnie bardziej grunge'owe.
Teraz się tak zastanawiam w ogóle, czy to nie jest też kwestia tego, z jaką muzyką my się wychowaliśmy?
Możliwe.
Że wychodzimy z tej bardziej ostrych brzmień i tak dalej.
To ty wychodzisz, ja wychodzę od Skrillexa.
No ta, ale ile spędziłeś na słuchaniu koru? Od nastoletnich lat, tak naprawdę.
Do teraz w sumie.
No do teraz, więc masz background korowy, zupełnie tej muzyki gitarowej i czy to właśnie nie jest... Oj, chyba uderzyłem w mikro. Teraz ja, nie mogę, śmiałem się, to jest karma. Śmiałem się z ciebie i teraz ja uderzyłem w mikrofon. Czy to nie jest właśnie kwestia tego, że my znamy tą muzykę od potrzeby.
Wiesz, bo specjaliści, eksperci.
Nie, że mamy taki background zbudowany przez słuchanie jakiejś tam, czy korowej, czy rockowej muzyki, czy coś tam. I czy właśnie potem wydaje właśnie raper, bazując, że tak jak Slow Tie wcześniej robili rap, wydają album właśnie, gdzie nie ma typowo rapowych bitów, tylko są gitarowe instrumentale. I my się przyczepiamy o co? O instrumentale.
Bo dla nas są nudne, dlatego że już słyszeliśmy to milion razy na przykład,
tak,
nie?
I teraz się zastanawiam, czy to nie jest ten case.
To teraz sobie pomyśl, jak Fantano musi mieć przerąbane, jak on na przykład przecież milion rzeczy słucha jednocześnie, nie? I musi oceniać to wszystko obiektywnie. Ja, nie ma czegoś takiego, obiektywna ocena.
Znaczy nie ma obiektywnej
oceny. Moja jest najlepsza.
Ocena jest subiektywna z zasady.
Nie,
bo to jest...
nie, jest po prostu wszystkich innych i moja, czyli najlepsza. Tak naprawdę. No wiesz, no nie jest to tragicznie. No, to cały czas to mówię, nie jest tragicznie.
Dla mnie jest okej, okay. To jest do posłuchania. Jakby i... Myślę, że najciekawsze w tym albumie, jak go posłuchasz pierwszy raz.
Dla mnie to jest w ogóle jedyny moment, kiedy warto
bo
słuchać tego albumu.
Bo jest to takie zaskoczenie, bo nigdy na tego typu podkładzie Lina czy Blade'iego się nie słyszało wcześniej, mimo że oni mieli dużo tego takiej zabawy z gitarami już wcześniej, ale stricte, żeby było właśnie tak rockowo, to jeszcze nie było, więc to jest tak, na pierwszy raz to jest takie, o wow! Ale fajnie, ale potem już drugi, trzeci i już tak, no dobra, no ale to nie jest lepsze niż to, co było wydawane wcześniej tak naprawdę.
Ja to się obawiam, że jak będzie bardziej trochę jeszcze rockowo, to wyjdzie trochę taki zdechły osa, ale po szwedzku. No bo Lin jest ze Szwecji, nie?
Tak jest.
No właśnie, no to, bo już to na polskim podwórku też było u Astmy i u Osy, że jak wychodzą takie podkłady bardziej rockowe, takie cięższe, no to wychodzi trochę taki zdechły osa jednak. Czyli takie raczej No jest fuzja, se, nie? I na tym można skończyć.
Jest jakiś problem tej fuzji w ogóle, że mówiliśmy też o tym przy łonie, że to się jakoś tak, to się powinno zgrywać.
A to nie działa.
A jakoś tak nie działa. I tam wtedy powiedzieliśmy, że jazzik wydaje się bardziej naturalnym takim dodatkiem do hip-hopu czy do rapu.
A to może dlatego, że wiesz, że hip-hop się kojarzy też no z tym tak, boom-bapem, no. Nie? Bardzo. Wiesz, mam te same zarzuty, co przy Stardaście, jeszcze do jednej rzeczy. Uważam, że Lin, jakby tutaj się postarał bardziej na przykład i wymieszał te organiczne brzmienia instrumentalne, na przykład pół na pół w jednym traku byłyby też trapowa perkusja i takie instrumentale gitarowe, to byłoby coś bardzo trademarkowego, coś jego i coś, co wiesz, po prostu by się chciało wrócić, żeby tego posłuchać jeszcze raz, że kurde, fajnie to wyszło. I ja myślę, że on by to zrobił dobrze, ale z jakiegoś powodu zaszufladkował się na tym albumie. I to nie jest to, czego się oczekuje od Young Lina w tym momencie.
No to jest trochę też śmieszne, że spędziliśmy tyle czasu na przedstawienie go, że o, tu taka głowa w ogóle w muzyce, a potem mówimy, no, szufladka, szablon, coś tam.
Może to wiesz, po to, żeby podkreślić sytuację, jak beznadziejna wyszła teraz sytuacja Young Lina. Oczywiście nie, żartuję. Ja nienawidzę muzyki, nie znam muzyki, nie znam się na muzyce. No to co?
Więc tak podsumowując, co byś... Znaczy, ja... Polecam przesłuchać chyba, ale no nie ma tego zachwytu.
Mam, wiesz, to jest mnóstwo czasu nie stracicie, jak tego posłuchacie. Tak jak powiedział.
Myślę, że to jest wow faktor za pierwszym razem, potem album może gdzieś tam iść na szufladę już tak naprawdę. Szkoda, bo to też są jakieś tam wymagania od Young Lina już, że...
Trochę straszne, nie?
No, że... ale to tak jest, jeśli wiesz, że artysta potrafi zrobić coś niesamowitego, no to masz do niego trochę większe wymagania, ale tak jak ja mówię, wydaje mi się, że to jest jakiś taki side project i on wyda w ogóle za rok płytę, która będzie w zupełnie już czym innym.
I to będzie płyta roku. Wiesz, no na przykład faktycznie, masz rację, od dobrych artystów się wymaga, na przykład od Żabcona, od Kukiego. I wiesz, no i jest problem, jak się pojawia Amphis Bena na przykład, nie? Ale tak jak powiedział Mati, 20 minut? To nie jest dużo. Warto posłuchać, warto samemu dać werdykt, ale raczej według mnie jest to album do zapomnienia i raczej będzie to coś, o czym się nie będzie wspominało, kiedy będzie się porównywało kolejne albumy z głównego nurtu, jakby Young Lina, jeśli można tak powiedzieć, jakiś Linverse, Young Linverse, coś takiego. No, wiadomo o co chodzi. Więc ogólnie, tak jak powiedziałem, tak przy tym stoję, bo już zaczynam się zapętlać, czas to kończyć, no, bez
kitu. To było takie, że twój statement został postawiony.
Tak, tak.
To tak jest, powiedziałem, wiesz, tak jest.
Ostatni gwóźdź do mojej trumny i teraz jak wyjdę, tylko to mnie hejterzy, miłośnicy Young Lina powiedzą, jesteś hejterem i mnie zabiją na pewno.
Oski przyjedzie.
Oski przyjedzie, właśnie. Więc słuchajcie, ostatnią prawie że godzinę, bo 56 minut w tym momencie spędziliście z nami na słuchaniu naszych wyschywów.
Uczuję, ale też gratuluję, jeśli dotarliście aż do tego momentu.
Karol, mogę tak powiedzieć? To nie? Dobra, no, okej. Okay. Dobra.
Mleko się wylało.
No, przewaliłem. Więc słuchajcie, zapraszamy was w przyszłym tygodniu. Chcemy też powiedzieć, że coś tam się może pojawi kiedyś z ciężarem. Coś znowu. Coś się szykuje, nie będziemy ukrywać. Zostawiamy państwa z ostatnim trackiem, czyli z Ghosts od Young Lina i Bladiego z ich najnowszego albumu.
Ale najpierw się pożegnamy jeszcze.
Tak.
To był któryś tam już odcinek Fali Krytyki, nie mam pojęcia. Tam był Kuba Remus.
Po drugiej stronie Mateusz Przybysz. Dziękujemy wam bardzo. Cieszymy się, że spędziliście z nami ten czas. Mamy nadzieję, że nie rozbolała was głowa. Trzymajcie się. Pa, pa.
seen the signs, they change when I'm around. It wasn't my intention to look up to me now. Try to wake up and smile, I know there's a light. Wanna slow down, but I lead a fast life. Wanna slow down and enjoy while it's around. I'm fighting for a title, but I don't know the price. In our hopeless longing, wondering why must I go on like this when I wanna lie face down, wanna sink way down, all the way through earth. It's fainting, I think you is all ancient. This is more transcendent. She's in the middle of my painting. That's what the rain, that's my fragrance. For the Bible in Sanskrit.